Kolejny odcinek rozmowy z doktorem Janem Hebdą. Pan doktor historyk pokazuje wielkość Witosa, który załamanie Józefa Piłsudskiego tuż przed bitwą warszawską potrafił ukryć przed wojskami polskimi. Uratował morale. No ale potem oddał Bazgrowy, czyli kartkę z dymisją Piłsudskiemu w Belwederze. I tu Marysia Witosa nie rozumiała. Ona była oficerem frontowym. Walka z terroryzmem to jedno. Brała udział w wojnie domowej w Ugandzie. Posłuchajmy i pomyślmy, jakby to dziś widziała. Bo mnie się wydaje, że inaczej niż Polska cała. Jak będzie prawie, to poprawię. Tak. No, ale fakt był fakt.
Nie, no co do tego nie ma wątpliwości.
Nie ma wątpliwości.
Fakt był faktem, no.
I potem, już po tym, jak Polacy tą bitwę wygrali, dzięki moim zdaniem właśnie Witosowi, bo to on potrafił zjednoczyć Polaków.
No, wie pan, cały dowcip polega na tym, że wie pan, jak mówimy o wojnach i takich rozstrzygających wydarzeniach wpisanych w dzieje wojen, czyli bitwach, to w gruncie rzeczy sprowadzamy to do naczelnego wodza. Dlatego mówimy bitwa warszawska, naczelnik i naczelny wódz Józef Piłsudski, prawda, Waterloo, Napoleon i katastrofa, Wiedeń, Sobieski i tak dalej, i tak dalej. Ale sedno sprawy polega przecież na tym, że to jest cała potężna operacja, wie pan. Całe to zaplecze logistyczne, które muszą inni zrobić, żeby żołnierz idąc do ataku zrobił swoje. Jeśli tutaj wodzowie staną na wysokości zadania i nie zmarnują wysiłku zaplecza, czyli rządu, no to jest sukces.
No i taki sukces był.
A Witos stanął na czele rządu obrony narodowej i proszę pana, zmobilizował to zaplecze. A wojskowi dostali materiał ludzki i zaopatrzenie, no i wykorzystali to optymalnie. I efekt był taki, że to jest wielkie zwycięstwo. Natomiast wie pan, mówienie w kategoriach cudu, to dla mnie to jest, wie pan, to jest w gruncie rzeczy, to oznacza, że my się doczepiamy do kogoś, że tak powiem.
Tak, do kogoś.
Że chcemy się podpiąć, tak?
Podpiąć. No, z tym podpinaniem
to... Właśnie wzięła stąd, że to jest dzieło endeckie. Stanisław Stroński, główny wtedy taki publicysta endecji, a endecja była programowo antypiłsudczykowska, przed bitwą warszawską napisał taki znany artykuł o cud Wisły.
Ach, i stąd się to wzięło.
A jak potem, proszę pana, się nastąpił przełom po tej kontrofensywie z Nadwieprza, no to endecja rozdmuchała, że to jest cud. Nawet dogadano takie bzdury, że matko Boska osobiście rzucała granatami na bolszewików.
No, nie no, słyszałem to. To ktoś mi z Ukrainy o tym opowiadał.
I sprowadzono to jeszcze do bohaterstwa jednego kapelana, mianowicie no, księdza Skorupki.
No,
wie pan, rzecz polega na tym, że bitwa warszawska, jak i wszystkie bitwy tamtych czasów i drugiej, i pierwszej wojny światowej, to toczyły się na obszarze tysięcy kilometrów kwadratowych. Chyba starożytności, bitwy czy Grunwald nawet to jest kilka czy kilkanaście hektarów. I wtedy można widzieć, że tam jakiś bohaterski czyn ktoś dokonał bohaterskiego czynu. A w bitwie warszawskiej to jak jeden kapelan poderwał swój pluton czy kompanię, to tylko widzieli ci, którzy z nim pobiegli. A szerzej to nie było znane, natomiast po bitwie zostało rozpropagowane i zrobiło się wtedy legenda, że kapelan Skorupka jest jednym ze sprawców zwycięstwa w bitwie warszawskiej. On sławę zyskał po fakcie.
Tak,
To
ale.
jest tak samo, proszę pana, jak wielka historia z obroną Jasnej Góry. W momencie, gdy naprawdę, przed Szwedami, w momencie, gdy naprawdę była broniona Jasna Góra, to było incydentalne zdarzenie o charakterze lokalnym, a jak 2 lata później, proszę pana, ten przeor napisał nową gigantomachię, to obrosło legendą i dzisiaj mówimy o cudownej obronie Jasnej Góry i tak dalej.
No
tak?
A dziś mówimy o innej legendzie, o legendzie Józefa Piłsudskiego.
Wie pan, o to zadbali ci, którzy z nim szli, no a ci, którzy byli jego zwolennikami. No, prawda generalna jest taka, że wie pan, Piłsudski miał w sobie to coś. To był jak typ, jeśli się posłużyć, powiedziałbym, typologią charakterów czy osobowości Karla Junga, austriackiego psychologa, to był klasycznym typem ekstrawertyka. On miał w sobie to coś, że oddziaływał na ludzi i pociągał ich za sobą.
No ale to pociąganie źle się skończyło, choćby dla generała Rozwadowskiego,
nie,
szefa sztabu
no
w Bitwie Warszawskiej.
To jest inne zaplecze całej tej historii, wie pan. Nie da się spojrzeć na Piłsudskiego jednostronnie, albo na tylko na tak, albo tylko na nie. Jemu przypadło żyć w skomplikowanych czasach, nie da się tego ukryć. Natomiast niekoniecznie w każdym momencie tych skomplikowanych czasów decyzje podejmował najtrafniejsze. Nie ulega wątpliwości, że w roku 18 spełnił swoją rolę, bo nie było wtedy innego, który mógł to wszystko jakoś wyłaniającą się z trójzaborową Polskę pozbierać gdzieś do kupy. A do tego się tak naprawdę przyczynili Niemcy, bo go internowali.
No, z tym internowaniem.
On dzięki temu, proszę pana, zyskał sobie sławę męczennika.
Ale ja widziałem tą twierdzę brzeską i miejsce internowania Piłsudskiego. To był pokój z kuchnią z wyjściem do ogrodu.
Ale nie, to w Brześciu nie był internowany.
Przepraszam.
W Magdeburgu.
A
tak, oczywiście, wie pan, to, bo komendantem tamtego obozu nie był Wacław Kostek-Biernacki, jak w Brześciu.
No tak, tak, pomyliliśmy, ale wrócimy jeszcze do Brześciu.
Wacław Kostek-Biernacki miał mentalność gestapowca. On był zresztą szefem żandarmerii w Legionach i natury rzeczy to nie jest przyjemna rola.
Pomyliłem Brześć z Magdeburgiem, ale chciałbym nawiązać do tego Brześcia, ale może troszeczkę później. Ja chciałem, żeby się pan odniósł do takiego jednego faktu, który w moim życiu miał miejsce. Ja znałem taką dziewczynę, która uwielbiała, pani już nie żyje, uwielbiała Witosa. Nie, to co robił, prawda? Dla niej to był jakby wzór polityka. I na placu Trzech Krzyży w Warszawie stoi pomnik Wincentego Witosa. Często składała tam kwiaty. I kiedyś popatrzyła tak, jak już odchodziła i mówi, czemuście panie mu tą kartkę oddali. Ja wtedy nie wiedziałem, o czym mówi. Dziś wiem, że chodziło właśnie o tą kartkę, którą już żeśmy wspomnieli. Ponieważ po bitwie Witos oddał
to
w Belwederze Piłsudskiemu, jak ten już wrócił, jak już było po wszystkim. Mógłby się pan jakoś do tego odnieść?
Proszę pana, Witos wtedy pokazał klasę polityka i człowieka. Witos nie był naturą mściwą. Miał świadomość, że był świadkiem, no powiedziałbym, kryzysu Piłsudskiego. No to się w końcu zdarza. Tak,
tak, to się zdarza każdemu.
To się zdarza każdemu. No i pan, on sam przeżył taki kryzys, że w trakcie procesu brzeskiego, po jego pierwszej fazie, w razie rozważał nawet emigrację, ale za ocean i w ogóle rezygnację z polityki całkowicie. Ale pobył w Zakopanem parę tygodni, takim zresztą w ośrodku, który wybudował, Przystań się nazywa, w 1928 roku on, proszę pana, oddał to do użytku. Ten ośrodek jest do dzisiaj i tam jego prawnuk.
Tak, będziemy rozmawiać z tym panem niedługo. Jesteśmy już umówieni.
Z kim? kim? Z panem Sztajndlem, tak?
Tak.
No bo ja znam prawnuka, a tam jest jego syn, to już jest praprawnuk, prowadzi to. A Witos tam, proszę pana, przebywał właśnie po zwolnieniu za kaucją z Grójca, bo najpierw z Brześcia go do Grójca przeniesiono do więzienia i tam po paru, czterech czy pięciu dniach wpłacono kaucję 10 tysięcy złotych. Wówczas to była gigantyczna suma.
Tu przerwiemy. Dalsza część tej rozmowy ukaże się wkrótce.